Literacka kawka dla niedorosłych.
Georgina Gryboś, audycja Literacka kawka dla niedorosłych w Radiu Kraków Kultura. A ze mną zapowiadana już gościni pani Joanna Olech. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Joanno, spotkanie powiedziałabym, że sentymentalne, przynajmniej dla mnie. No i wypada zapytać, czy dla pani również, skoro rozmawiamy o bohaterach, którzy cieszą już kolejne pokolenia, jak się okazuje, czyli Bolek i Lolek. Jakie są pani doświadczenia z tą dwójką urwisów? Czy to jest jakaś historia, która prosi się o opowiedzenie?
Sentyment absolutnie uzasadniony, ponieważ Bolek i Lolek są poniekąd moimi rówieśnikami. To znaczy, no, to zależy na ile szacujemy wiek tych bohaterów. Tak? Mm-hmm. Ja zakładam, że oni mają 7 i 8 lat, tak? Mm-hmm. Mniej więcej. Ale oczywiście można na ten temat dyskutować. Natomiast ja zobaczyłam ich wkrótce po tym, jak oni nastali w ogóle w telewizji publicznej. Innej wtedy zresztą nie było. Ale trochę musiałam na to poczekać, ponieważ jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, mój tata pracował w telewizji, ale był redaktorem programu popularno-naukowego, ale telewizor pojawił się u nas dopiero parę lat później. Czyli jako pracownik telewizji, redaktor programów popularno-naukowych, jednakowoż nie miał telewizora w domu i my chodziliśmy...
Czy to był świadomy wybór pod tytułem jednak niekoniecznie chcę oglądać w domu, nie przenoszę pracy do domu?
Nie, raczej nie. Myślę, że po prostu telewizor był przedmiotem luksusu w tamtych czasach, a moi rodzice żyli skromnie i chodziliśmy na telewizję do sąsiadów piętro wyżej. I tam, i tym bardziej wszystkie programy dziecięce były celebrowane. Bolek i Lolek pojawili się w 60. bodaj drugim roku.
Trzecim chyba, tak?
Trzecim, okej. Okay. Czyli może? Że dokładnie takie można powiedzieć, że moglibyśmy do tej samej klasy.
A nie, słusznie pani mówi, że tak. Start był w 62 i chyba emisja była w latach 63, tak? 64, wtedy była produkcja. Ale dobrze, no nie czepiajmy się dat. Przyjmijmy, że to będzie 62, tak jak pani mówiła.
Także prawdę mówiąc, to nawet prognoza pogody była w tamtych latach oglądana po prostu z otwartą buzią, bo telewizja wydawała się cudem, tak? No, a już jak się pojawił bohater, rówieśnik, dziecięcy i to jeszcze taka udana produkcja jak Bolek i Lolek, no to było przedmiot absolutnego zachwytu. Bolek i Lolek konkurował z klubem Myszki Miki, który się ukazywał w niedzielę i to były disneyowskie filmy.
Tak.
I ma się rozumieć, też były oglądane po prostu ze szczerym entuzjazmem przez nas. Ale wreszcie doczekałam tego telewizora. Telewizor pojawił się w domu i mogłam się cieszyć dobranockami już spokojnie we własnym fotelu.
Ale ten Bolek i Lolek i przygody tych dwóch chłopaków to jest takie wspomnienie u pani, które wywołuje raczej zachwyt medium. Czy faktycznie pamięta pani jakieś przebłyski przygód albo jakiejś sytuacji? Bo nam się to zamazuje przecież z czasem. Mamy takie mgliste wyobrażenie tego, że faktycznie była ta bajka, że faktycznie się uśmiechałem, ale mnie na przykład trudno przywołać poszczególne odcinki albo sytuacje. Raczej musiałabym sobie odświeżyć te 150 odcinków. To nie bagatela.
To byłoby o tyle, że przypomnienie sobie to byłoby o tyle trudne, że Bolek i Lolek był ze mną właściwie przez całe życie, bo potem także w życiu moich dzieci funkcjonowali bohaterowie. Więc to wszystko mi się oczywiście nakłada. Natomiast takie ogólne wspomnienie dotyczy pewnej dezynwoltury, tak? Bolek i Lolek byli psotnymi chłopcami, tak? Byli mało tego, bardzo mądrze autorzy dobranocek nie umieścili w nich rodziców de facto. Mm-hmm. Tam się dorośli pojawiają, a bądź nie pojawiają się wcale, bądź pojawiają się sporadycznie jako element pewnego tła.
Tak.
Dopiero w tych produkcjach pełnometrażowych tam się już pojawiają, że tak powiem, dorośli, złoczyńcy i tak dalej. Także to był bardzo mądry zabieg, zresztą powtórzony potem w Mapeciątkach. Znaczy, nie sądzę, żeby amerykańskich producentów inspirował Bolek i Lolek, no chociaż kto wie.
Kto wie, kto wie. No mamy sytuację przecież z J.K. Rowling i naszą Akademią Pana Kleksa. Sytuacja, tak, prawda, niewyjaśniona. Więc no kto wie, może byliśmy protoplastami.
W każdym razie pomysł, żeby się nie pojawiali rodzice, jest bardzo mądry, bardzo roztropny, bo oczywiście, gdyby się pojawił rodzic, no to wedle takich standardów belferskich on powinien łajać, powinien kontrolować, powinien ustrzec przed kłopotami i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Oni są po prostu wolni, tak? Więc to mgliste wspomnienie z dzieciństwa dotyczy pewnej dezynwoltury i wolności generalnie i zabawy takiej nieposkromionej.
No i rozumiem, że to chciała pani przemycić również w tej nowej serii, która się pojawiła, bo to jest, proszę państwa, pretekst mojego dzisiejszego spotkania z panią Joanną Olech, a mianowicie seria taka, która, no zaraz się zastanowimy właśnie, co ona ma pokazywać i co ona ma ze sobą przynosić. Trzy fantastyczne autorki, czyli Justyna Bednarek, Liliana Fabisińska i właśnie pani Joanna Olech przywracają nam niejako małym odbiorcom, młodym odbiorcom, bohaterów no, dzieciństwa, no, rodziców i jeszcze dalej. Pani Joanna Olech stworzyła opowieść Bolek i Lolek szukają skarbu, bajka o wychodzeniu z tarapatów. Jak to się w ogóle stało, że pani zgodziła się, a przynajmniej stworzyła taką opowieść? No i czy to była radość?
No, prawda jest taka, że właśnie zaciążył na tym ten sentyment dzieciństwa wyniesiony, tak? Bo to jest strasznie silna emocja. Ja często myślę o tym, jak obecne są w nas czy filmy, czy książki z dzieciństwa. One po prostu głęboko korzeniami są gdzieś w naszym poczuciu estetyki, w naszej pamięci, w naszej wyobraźni i tak dalej. Więc nie mogłam, ma się rozumieć, odmówić. A poza tym okazja jest świetna. Bolek i Lolek, jak zapewne wszyscy pamiętają, była dobranocką niemą. To znaczy, oczywiście w tle była muzyka, były efekty, tak, dźwiękowe, ale nie było dialogów. Dialogi się pojawiły dopiero w produkcjach tych pełnometrażowych. Natomiast i to jest bardzo inspirujące, tak, że nadać tym chłopakom temperament, głos, uczynić dialogi, jakby tak, żeby te dialogi do nich przyrosły, żeby były z nimi utożsamione. No to jest prawdziwe wyzwanie dla autora, autorki w tym wypadku.
To prawda, to prawda. A powiedziała pani, że często pani myśli o tym, w jaki sposób wpływają na nas media, czy w ogóle teksty kultury, jeśli chodzi o życie dziecięce, czy młodzieżowe, czy nastoletnie. Wojciech Bonowicz powiedział, że ma wrażenie, że nigdy później nie przeżywa się takich zachwytów i takiego stuprocentowego wejścia w historię, jak w dzieciństwie. Rozumiem, że to jest kierunek, w którym pani również podąża, czy szuka odpowiedzi?
No nie bez powodu, jakby jako swój zawód. Pierwszy, drugi i trzeci, bo mam już kilka. Wybrałam rolę dzieciologa poniekąd, tak? Nazwijmy to, czyli recenzentki książek dziecięcych, autorki książek i ilustratorki. Tak, mam wrażenie, że dzieciństwo jest jakby kluczem do naszej osobowości, tożsamości, że tam jest wszystko. Tam się wszystko zaczyna i buduje, także to jest strasznie ważne. Nawet te błahostki, bo oczywiście nikt nie myśli o dobranockach jako o fundamencie swojej osobowości, ale, tak, ale to w nas mieszka stale. Ja pewne refreny z dzieciństwa absolutnie pamiętam do dziś, tak? Czy to literackie, czy to wizualne, czy to muzyczne i tak dalej. To wszystko jest dziedzictwo.
Tak, to prawda, to prawda. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jak pani pracowała nad pomysłem. Czy w momencie, kiedy usłyszała pani propozycję wydawnictwa Znak Emotikon i hasło Bolek i Lolek, grupa 3-5 lat, to momentalnie się coś zaświeciło, właśnie bazując na tym wspomnieniu? Czy wręcz przeciwnie, nagle pokazał się ciężar, że to jednak kawał historii i musi pani się z tym zmierzyć?
Nie, to nie było łatwe. Praca była mozolna i powiem dlaczego. Ten pomysł cały serii książeczek w oparciu o postaci Bolka i Lolka rządzi się swoimi bardzo, bardzo surowym regulaminem. Mianowicie nie można się w żaden sposób sprzeniewierzyć jakby wersji oryginalnej animacji. To znaczy cały czas pieczę nad tekstem miała pani Nehrebecka, czyli spadkobierczyni praw do bohaterów, Bolka i Lolka. I ona pilnowała, żeby tam nie pojawiły się wątki, które byłyby w jakiejś sprzeczności z zamysłem męża. I w związku z tym do tekstu były nanoszone korekty. Więc to był to rodzaj ping-ponga. Ja pisałam tekst, wydawnictwo odsyłało tekst do pani Nehrebeckiej, pani Nehrebecka czyniła uwagi, tekst wracał do mnie i tak się bawiliśmy, to trwało dłuższy czas. Ale to dobrze, dlatego że to dobrze, że ja bym nie chciała, żeby ten Bolek i Lolek gdzieś śmignął w stronę, z której ci oryginalni bohaterowie, którzy patrzą na nas, nie wiem skąd, tak? No dość, że oni by, żeby nie oprotestowali mojego tekstu, to było dla mnie ważne, tak? Żeby się nie kłócić z ich osobowością, którą pan Hrebecki naszkicował, wyobraził sobie, zbudował notabene na podstawie postaci własnych synów, tak? Którzy nie nazywali się Bolek i Lolek, tylko Jasiek i Romek, tak? Ale tak, oni byli inspiracją, pierwszą inspiracją twórców.
Mimo wszystko mamy XXI wiek, ogromną zmianę, która dokonała się również w przestrzeni życia wśród dzieci. Nowe media, platformy streamingowe, nowy język, który się rozwijał, nowe bajki, które zresztą pojawiają się właśnie w pani opowiadaniu. Czy to jest dodatkowe obciążenie, z którym autor czy autorka w pani przypadku akurat takiej historii się mierzy?
No, jak najbardziej nie możemy udawać, że czas się zatrzymał w latach 60., tak? Natomiast ja bardzo się starałam, żeby Bolek i Lolek byli w wieku przedkomórkowym, tak? Czyli możemy zgadywać, że oni jeszcze nie dostali smartfona od rodziców. I żeby oczywiście te media współczesne są tam obecne. W pierwszych tomach Bolków i Lolków, które się ukazały parę lat temu, mówię o tych literackich naszych wersjach, pojawia się już komputer, nawet gra komputerowa, do której Bolek i Lolek jakby wpadają do środka. Pojawiają się telefony, pojawiają się nowe gadżety, ale one nie dominują fabuły. Bo fabuła generalnie jest oparta, i tutaj słowo klucz, na wyobraźni. Bolek i Lolek owszem są psotni, są niesforni, są pomysłowi i tak dalej, ale przede wszystkim mają nieposkromioną wyobraźnię. Czyli sugestia wydawcy była taka, że właściwie wszystko jest możliwe, tak? Że wyobraźnia ich może zaprowadzić w kosmos, dajmy na to, tak? Albo do wnętrza gry komputerowej. No, akurat ten tomik Bolek i Lolek szukają skarbu jest taki poczciwy, tak? Oni po prostu szukają skarbu na działce, która należy do ich sąsiadki. No i oczywiście pojawia się także Tosia.
Tak,
czyli
no
jakby
właśnie.
Poniekąd siostra bliźniaczka Toli, która po kilku latach od premiery Bolka i Lolka została dokooptowana do tej dwójki.
Taki parytet.
Tak, i bardzo słusznie, bo ja też jako dziecko się zastanawiałam, dlaczego tylko chłopcy mają prawo do tego, żeby rozrabiać i to rozrabiać bezkarnie, tak? Że aż się prosi, żeby tam była dziewczynka.
Zwłaszcza, że tutaj Tosia dysponuje supermocami w postaci fantastycznej jazdy na hulajnodze i znakomitego czuja do matematyki, więc myślę, że jest taką koleżanką, z którą warto się przyjaźnić.
Tak, tak. Znaczy ja oczywiście znam ten syndrom niechęci do dziewczynek, która u chłopców w pewnym wieku się pojawia, babami się nie bawimy.
Ale u dziewczynek też tak jest. To jest z wzajemnością niestety, czyli chłopaki są niegrzeczni i durni. To bardzo często mi się gdzieś tam przewijało w rozmowach z dzieciakami, że to działa jednak w dwie strony na pewnym etapie życia chyba.
Tak, jak najbardziej. I tym bardziej chcieliśmy ten stereotyp przełamać, bo nie chcemy wzmacniać takiej niechęci, która jest kulturowo jakby zapewne uzasadniona, ale niby dlaczego nie można mieć dziewczyny kumpla?
No dokładnie. No to właśnie pani udowadnia, że można.
Kumpelki, powinnam powiedzieć.
Kumpelki. No właśnie, a z kumpelką było zamieszanie, no bo Tola zniknęła z powodów, na których, że tak powiem, nie będę dzisiaj wyodrębniać przestrzeni, ponieważ to są jakby sprawy poza nami, no ale jest Tosia i rozumiem, że ona jest takim równoważnikiem, który w ogóle w XXI wieku jest ważny. Abstrahując od tego, że w ogóle postać dziewczęca jest pożądana, powiedzmy, ale równocześnie otwiera też takie przestrzenie, w których no po prostu warto, tak jak pani powiedziała, mówić, że dziewczyny są tak samo ważne jak chłopcy, chłopcy są tak samo ważne jak dziewczyny i wszyscy jesteśmy dziećmi na tych samych prawach.
No tak, tym bardziej, że jakby potrzebna była ta druga noga, czy może trzecia noga, dlatego że Bolek i Lolek stanowią taką klikę, tak? Mm. I teraz to nie jest jasne, czy oni są braćmi, czy oni są tylko przyjaciółmi. Była taka sugestia pani Nechrebeckiej, że nie są braćmi, ale mieszkają razem. Mm-hmm, tak jak dzieci, jak dzieci w domu dziecka być może.
No tu jest historia też twórcy, prawda? Która, no, ona nas naprowadza trochę. Być może.
Tak, więc tutaj nie możemy powiedzieć wprost, jaka jest między nimi relacja genetyczna, że tak powiem, czy rodzinna, ale oni są kliką, tak? Odgadują własne myśli w mig i cały czas jakby ze sobą współpracują. Natomiast to się zakłóca tę harmonię, tak? Ona otwiera nowe furtki, ona jest wyzwaniem dla tych chłopców i inspiracją do zabaw często. Mm-hmm. Wszyscy troje są obdarzeni nieposkromioną, nieograniczoną wyobraźnią i dlatego mogliśmy tak sobie pohulać i tutaj w kolejnych tomikach pojawiają się wyobrażone lokomotywy, czy tak, wyobrażone okręty pirackie i tak dalej, i tak dalej.
A ja bym bardzo panią prosiła, żeby pani się troszkę wytłumaczyła z postaci Kruka Zakalca, bo to jest absolutnie fenomen tej historii. Kruk Zakalec.
No, tutaj oczywiście kruki mają złą prasę i są utożsamiane ze stworzeniami magicznymi, takim atrybutem czarodzieja, a w tym wypadku Zakalec jest po prostu wyposażony w czarodziejską moc, której używa w sposób niegodny, mianowicie potrafi pomniejszyć Bolka i Lolka do rozmiarów, no nie wiem czego, ołówka, może nie, ołówka to za dużo.
Za dużo.
No w każdym razie Kruk Zakalec sprawia, że Bolek i Lolek pomniejszeni wpadają do kretowiska. Hmm. I tam muszą się zmierzyć z prawdziwym kretem, który ma rozmiar tira w tej ich skali. Tak? Mm. Czyli oni, mali jak krasnoludki, stają oko w oko ze stworzonkiem, który do tej pory wydawało im się zupełnie niewinne, a tutaj jest przeciwnikiem i to takim, którego nie można zlekceważyć.
Nie
czyli
można.
Wszystko wolno w tym, za sprawą Kruka Zakalca.
Kret, który został, dostał jakiś wizerunek nadany przez ilustratorkę, nie wygląda bardzo groźnie. Powiedziałabym nawet, że można się do niego przytulić, ale z drugiej strony myślę, że ta wielkość już może sugerować, że no można się przestraszyć.
No, absolutnie tak. A skoro już jesteśmy przy ilustracjach, bo tutaj też jakby obowiązuje nas pewien reżim. Mm. Ilustratorka, pani Zofia Brzeska, była zobowiązana do tego, żeby posłużyć się zrzutami ekranowymi, czyli oryginalnymi rysunkami pochodzącymi z filmów. Czyli Bolek i Lolek są nieskłamani, nie są poddani żadnej obróbce. Są po prostu jeden do jeden tacy jak w kreskówce.
Nawet oczywiście kolory ubrań widzę, że są te same.
Tak, tak, no bo to sprawia, że oni są rozpoznawalni na pierwszy rzut oka, tak?
Tak.
Zawsze tak samo ubrani. Mm. Natomiast zrzut ekranowy ma to do siebie, że jest taki surowym rysunkiem, takim trochę martwym, bo dopiero animacja sprawia, że że te postacie nabierają wigoru. Więc zadanie ilustratorskie było trudne, nie mówiąc o tym, że trzeba było jeszcze tę Tosię dopasować charakterem i stylistyką do Bolka i Lolka. Ilustracje są arcyproste, takie po prostu ikoniczne, po to, żeby dzieciaki najmłodsze, które sięgają po tę lekturę, na pierwszy rzut oka jakby rozpoznawały okoliczności, rekwizyty, cały ten anturaż chłopaków.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć z Pani perspektywy, kiedy obserwujemy właśnie takie sięganie do przeszłości, do dziedzictwa, czy do tradycji, nie bójmy się tych wielkich słów, czy warto czasem pobawić się w może bardziej atrakcyjny właśnie wizerunek, czy bardziej dostosowany jednak do współczesnych realiów, na przykład ilustratorskich, czy filmowych, czy bajkowych, do którego dzieci no niejako są przywiązane od tych najmłodszych lat, czy właśnie wręcz przeciwnie, powinno się im pokazywać też tę drugą stronę, no, która przecież może być opowiedziana bardzo ciekawie.
Takich przykładów jest wiele. Znaczy, moja generacja pamięta jeszcze na przykład ilustracje Szeparda do Kubusia Puchatka, tak? Które są dla mnie absolutnie ikoniczne. I szczerze mówiąc, byłam ciężko obrażona, kiedy zobaczyłam Kubusia w wersji disneyowskiej, tak? Który oczywiście był wzorowany na tym szepardowskim oryginale, ale był uproszczony, miał czerwony kubraczek, był taki w kolorze jajecznicy i tak dalej. I wszystko we mnie się buntowało, że poczyniono takie odstępstwo od tego genialnego, tak, oryginału. Mm. I to dotyczy też wielu innych bohaterów, tak? Można też wziąć pod lupę na przykład ilustracje do Małej Syreny Andersena na przestrzeni wieków już, tak? Bo są ilustracje XIX-wieczne, są XX-wieczne i są współczesne i one się ogromnie różnią. I teraz każda generacja jest przywiązana do tej swojej interpretacji. I na przykład dzieciaki, które mają w tej chwili 10 lat, być może w ogóle nie znają innego ilustracji innych do Kubusia jak te disneyowskie.
Tak, to prawda.
Ja generalnie obstaję przy oryginale, chociaż w wypadku animacji, ożywionej animacji, to jest zadanie bardzo niewdzięczne, bo jak mówię, kiedy odejmiemy ruch, to taka ilustracja staje się trochę taka zamrożona, hibernowana, martwa, tak? Więc no to jest sprawa dyskusyjna, czy trzeba obstawać przy tych zrzutach ekranowych, ale wydawnictwo taką strategię przyjęło i to jest ukłon w stronę także babci, dziadków i rodziców, którzy rośli razem z oryginalnym Bolkiem i Lolkiem.
A dla kogo to są książki? No bo mamy te magiczne grupy docelowe, które trochę ograniczają, trochę wskazują, no to też jest kwestią dyskusyjną, czy powinniśmy tylko ten najniższy próg zaznaczać, to wydawcy się też zastanawiają, jak to powinno wyglądać. A w Pani odczuciu, jaka zabawa, jaki odbiorca czy odbiorczyni powinien sięgnąć po te książki?
Mnie jest strasznie trudno pisać dla trzylatków. Mam wnuki w tym wieku i wiem, że język powinien być prosty. I cały czas muszę się musztrować i przywoływać do porządku, żeby nie używać zdań podrzędnie złożonych. Natomiast ja pisząc widzę tego czytelnika jako rówieśnika Lolka. Lolek wydaje się być młodszy, Lolek to jest ten mniejszy z chłopców, czyli no już jest takim na granicy zerówki i klasy pierwszej, być może nawet drugiej. Tak? Natomiast książki są tak prościutkie i wydawca o to zadbał, że zarówno ilustracja, jak i ten tekst, przy którym zostaliśmy wielokrotnie jakby grillowani, że one są także dla trzylatków, tak? Że trzylatek, któremu jeszcze czytają rodzice, ma się rozumieć tą intrygę nieskomplikowaną, zdecydowanie pojmie.
Ale jakże porywającą.
No, tak bym życzyłabym sobie, żeby była porywająca.
Ale trochę tak jest, że pani nas zabiera w taką przestrzeń, którą z jednej strony bardzo dobrze znamy, no bo mamy skarb, mamy szaloną sąsiadkę, mamy ten niesamowity, taki tajemniczy ogród, trochę zarośnięty, trochę niezbadany, do którego z radością się wraca. Mamy tę przestrzeń magiczną, takie kruk wrzuca chłopaków zamiast zająca, który wyprowadza Alicję na manowce, więc jest trochę zaczarowany świat, jest ta nagroda, jest wyobraźnia, a równocześnie są pewne tematy czy schematy w literaturze dziecięcej, które mam wrażenie nigdy się nie nudzą.
Czy się nie nudzą, tego nie wiem. To zależy od umiejętności pisarskich autorki, autora. Natomiast rzeczywiście ten tajemniczy ogród, ten zapuszczony ogródek działkowy, to dla mnie jest wspomnienie mojego dzieciństwa, ponieważ takich ogródków było mnóstwo, tak? My chodziliśmy samopas, nikt nas nie pilnował, tak? Nie byliśmy do szkoły odwożeni przez rodziców samochodem, tak? Vis-a-vis mojego domu budowano wieżowiec, który był kapitalnym placem zabaw. Tak? Ryzykownych zabaw, żeby było jasne. Tak?
Ale nikt tego nie widział i szczęśliwie nikt nie nagrywał filmów, które następnie wrzucał na TikToka, w związku z tym, co zostało na tym placu budowy, to zostało tam.
Tak, dokładnie. I nikt nas też nie beształ. Jedna przecznica nas dzieliła od takich zapuszczonych ogrodów bezpańskich jeszcze wtedy. Więc to jest wspomnienie dzieciństwa i zastanawiam się, ile jeszcze jest takich ogródków działkowych, na którym dzieci mogą po prostu buszować niekontrolowane przez rodziców i opiekunów, nie besztane, nie karcone i tak dalej. Chciałoby się, żeby ich jeszcze troszkę zostało.
No właśnie jak obserwuję dzieci, czasami mam wrażenie, że może nad wyraz się martwimy. No ja wspominam dzieciństwo na wsi. To też jest pewien rodzaj takiego nieskrępowania, którego ze zgrozą nie dostrzegam niestety w krakowskich zaułkach i zakamarkach różnych przecznic i uliczek. Nie widzę trzepaków, które są oblegane przez bandy z każdej strony. I czasem tęsknię i myślę sobie, że biedne dzieci, a później myślę sobie, że może daj czasom się zmieniać i dzieciom się zmieniać. Jak to jest? To nasz sentyment?
Bolek i Lolek to jest wielka lekcja zabawy, takiej nieposkromionej, tak? I która jest tylko dziecięcą zabawą, bez kuratorów dorosłych. I myślę, że jakaś przestrzeń tym dzieciom się absolutnie należy, tak? I że po prostu nie możemy tak kwoczyć nad tymi dziećmi i cały czas po prostu mówić, ja sama siebie, jestem już babcią, tak? Sama siebie muszę przywoływać do porządku, kiedy wymyślam te niespotykane zagrożenia, które dziecku by do głowy nie przyszło, tak? Że nie wchodź, bo spadniesz, tak? Nie ruszaj, bo się potkniesz, tak? Nie idź, bo tam jest niebezpiecznie i tak dalej. Więc ja naprawdę się biję po łapach, ilekroć mi takie refreny przychodzą do głowy. I to przynosi rezultaty. Moja córka zresztą chowana na taką małą dzikuskę daje dużo swobody swoim dzieciom i one są niesłychanie samodzielne. Także babcia tutaj, mam nadzieję, że nie zdoła im zaszkodzić.
Czyli rozumiem, że musimy przypominać i rodzicom, i dzieciom, że mimo zmiany czasów, dzieci wciąż muszą być dziećmi, po prostu trochę łobuzować.
Absolutnie tak. To nie może być tak, że jedyne przygody, które dzieci przeżywają, to są przygody komputerowe. Na miłość boską.
Albo kontrolowane.
Tak, no wiadomo, że brutalne gry komputerowe dają poczucie absolutnego bezpieczeństwa, ponieważ mamy jedno życie, drugie życie, piąte życie i tak dalej. Ale dzieci nie doświadczają tego, że ogień parzy, a woda bywa niebezpieczna. No po prostu muszą się na własnej skórze przekonać, muszą upaść, muszą sobie nabić guza. Bez tego ani rusz. No. O! Amen.
Ja myślę, że o i amen jest dobrym momentem na zakończenie rozmowy. Natomiast myślę, że Państwo mogą powyciągać parę ciekawych niteczek i niech zostanie z nami ta nieskrępowana wyobraźnia i sprawdzenie tego, z czym ogień i woda się wiążą. No i bądźmy trochę rozrabiakami wszyscy w takim razie. Pani Joanno, bardzo Pani dziękuję za rozmowę i spotkanie. No i mam nadzieję, że pozostanie Pani babcią, która daje wolność i radochę.
Tak bym sobie życzyła. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.